Andrzej Krystek, witam słuchaczy i zapraszam do odwiedzenia kujawsko-pomorskich WTZ-ów, czyli warsztatów terapii zajęciowej. Co to za placówki, jak działają, pracują, jakie mają sukcesy i satysfakcje, radości, ale też i jakie kłopoty. Posłuchajmy.
Dzisiaj, jak widać, robimy różne rzeczy. Szydełkujemy, malujemy, tworzymy gazetki warsztatowe, w stolarni pomagamy.
No przed świętami było dużo pracy.
Tak, przed świętami mieliśmy dwa kiermasze i mieliśmy dużo roboty.
Wszystko dzieła rąk uczestników warsztatu.
Tak, szczególnie jajka robiliśmy. Jajka, koszyczki, ozdóbki różne.
Ale teraz po świętach?
Jeszcze trochę jest. Tutaj jest 10 pracowni. Jest komputerowa, krawiecka, stolarnia, rzeźbiarsko-stolarnia.
Jest w czym się wyżyć.
Tak, jest. Trzeba robić. Panie wszystko robią.
No mamy zajęcia. No ja sobie krzyżóweczki rozwiązuję.
Ja teraz mam inspirację i właśnie interesuję się modą baroku. I zrysowuję sobie sukienki różne balowe i do tego osoby od siebie ubrane w te stroje.
Z internetu?
Tak, tak. Dopiero zaczęłam.
Co daje najwięcej przyjemności?
No w ogóle, że mogę rysować, bo ja to bardzo lubię.
To jest jeden z dwóch w Bydgoszczy warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych. Jeden jest na Berlandyńskiej, a drugi jest na ulicy Stawowej. Tutaj kierownikiem jest pan Arkadiusz Kucharski.
Nasz WTZ istnieje 24 lata, od 8 lutego 1993 roku, czyli za rok mamy około 25 lat działalności, także doświadczenie dosyć duże tutaj już warsztat ma w tej swojej działy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestników od 2015 roku udało nam się powiększyć o 5 osób, czyli mamy łącznie 50 osób, 10 pracowni. W każdej pracowni po 10 osób.
To jeden z większych WTZ-ów.
Tak, dokładnie. Tu w Bydgoszczy. No były takie potrzeby i udało się właśnie zwiększyć tutaj ilość osób.
Ale czy czeka się na przyjęcie do warsztatów?
Na przyjęcie się czeka nieraz krótko, nieraz długo. Zależy, czy mamy miejsca wolne, bo w warsztacie musi być określona ilość osób zawsze. I jeżeli się miejsce zwalnia, no to my wtedy możemy przyjąć tą 50. osobę. Nie możemy mieć ani mniej osób, ani więcej. Mamy umowy podpisane na 50 osób i tyle musimy mieć. Także nieraz oczekiwanie jest i 3 miesiące, nieraz 2 dni, tak przysłowiowo mówiąc, no ale generalnie zawsze trzeba troszkę poczekać. Rocznie mniej więcej mamy rotację gdzieś około od 8 do 10 osób.
Kolejka się wydłuża czy raczej skraca?
Różnie to bywa. Nieraz jest 4 oczekujących, nieraz 1, nieraz 6. To po prostu różnie bywa, zależy jaki jest okres po prostu roku. Jak jest koniec roku szkolnego, no to wiadomo, osoby z ośrodków specjalnych, powiedzmy już rodzice, się do nas zgłaszają od czerwca i wtedy już okres letni, okres taki wczesnojesienny jest więcej oczekiwania.
Bo tutaj są osoby, które już nie podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Tak, tak, tak. Tu są osoby już dorosłe, właśnie które po odbyciu jakby już nauki w wieku do 24 lat, no potem jak już nie mają pracy, mogą do nas trafić. Oczywiście musi być orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z pisem do warsztatu terapii zajęciowej, takie skierowanie.
Bo to jest jedyna szansa bycia wśród ludzi.
Dokładnie. Na aktywizację, żeby no, coś w życiu robić. Oczywiście nie zarobkowo, bo my tu mamy rehabilitację społeczną zawodową, no ale właśnie, żeby się odnaleźć w społeczeństwie, żeby pozostać dalej aktywnym i potrzebnym. Dwie rzeczy, które są najważniejsze, aktywność, no i pewno jeszcze właśnie takie...
Czyli leczenie aktywnością.
Leczenie aktywnością, tak. Żeby nie osiąść w domu i po prostu już nie zmarnować sobie życia, czyli przyjść tutaj lepiej, 7 godzin poprzebywać, robić konkretne zajęcia w konkretnej pracowni, no i wtedy wiadomo, człowiek czuje się potrzebny, że coś zrobił, że jest wśród ludzi, krótko mówiąc.
Które z pracowni cieszą się największym zainteresowaniem?
Te pracownie my mamy tak troszeczkę podzielone na rzemieślnicze i artystyczne. Rzemieślnicze, stolarnia, krawiectwo, kulinarna, ceramiczno-rzeźbiarska, artystyczne to oczywiście pracownia rękodzieła artystycznego, gobelinów. Pracownie no różnie. Najchętniej chyba jednak te techniczne.
Chociaż WTZ rozsławiają artyści, bo wielu spotykałem na różnego rodzaju konkursach, podsumowaniach, wręczaniu nagród w konkursach ogólnopolskich, nawet malarskich.
No to jest właśnie najbardziej popularne, te konkursy plastyczne są najbardziej popularne. Nie jest konkursów rzemieślniczych, ale my w Bydgoszczy mamy taki przegląd twórczości naszych warsztatów i to są właśnie konkurencje stricte techniczne, czyli tam jest i stolarstwo właśnie i krawiectwo, kulinaria, tam właśnie osoby, które nie są plastykami jakby, spełniają się właśnie na tych konkursach, ale też bierzemy udział tutaj w zasadzie w województwie w różnych zawodach sportowych. Popularne jest teraz pływanie, ping-pong, także też chcemy jeździć na takie imprezy właśnie sportowe. Pracujemy tutaj teraz tam w Osielsku, sobie trenujemy, to znaczy jak jest już jakieś tam zawody się zbliżają, a maj, czerwiec to właśnie jest już taki ruch się robi, taki właśnie dużych różnych imprez i sportowych, i przeglądów teatralnych. Także sezon teraz się dobry zaczyna na aktywność taką już fizyczną, sportową właśnie, taka rekreacyjna już bardziej.
Tutaj uczestnicy przebywają w tygodniu?
5 dni w tygodniu, od 7.20 do 14.20.
Biały Domek to piękna nazwa warsztatów terapii zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, czyli dawnym WOK-u, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. A szefową jest tu pani Ewa Cholewińska.
Nasz warsztat ma 25 uczestników, w tym 5 pracowni. Krawiecka, ogólnorozwojowa, artystyczna, ogrodnicza i ceramiczna. Uczestnicy lubią taką pracę, która daje im poczucie zadowolenia, że są spełnieni. Czyli na przykład chłopacy lubią wyjść do ogrodu, zrobić coś takiego pożytecznego w ich mniemaniu. Lubią po prostu pracować, nasi uczestnicy.
A praca to jest lekarstwo?
To jest terapia po prostu. Daje poczucie własnej wartości i pozwala odnaleźć się po prostu w tym życiu. Tak jak dla nas wszystkich, że tak powiem. W tym roku obchodziliśmy 20. rocznicę powstania. 16 marca mieliśmy taką uroczystość w sali Hoffmana w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury przy placu Kościeleckich. Rotacja w warsztacie. Bywa tak, że jednego roku odejdą 2 albo 3 osoby, a zdarza się, że w ciągu roku nie odejdzie żaden uczestnik z terapii zajęciowej. W naszym warsztacie są głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i można powiedzieć, że w moim odczuciu nie mają specjalnie innej alternatywy w dzisiejszych czasach na rynku pracy czy gdziekolwiek indziej. Także to jest dla nich miejsce pracy i drugi dom.
Na te kilka godzin jakby wyrywają się spod opieki rodzin, które też nie zawsze mają czas dla nich.
No tutaj na zajęciach przebywają 7 godzin dziennie, także tu mogą się realizować poprzez pracę, czyli przez czynności, o których mówiliśmy, o pracę w pracowniach. Przyjaźnie i nawet pary mamy, które się, że tak powiem, jakby zawiązują. Także jest tu i praca, i przyjaźń, czyli takie środowisko przyjacielskie, gdzie można odnaleźć osobę, która zrozumie, porozmawia, ma podobne problemy. Staramy się brać udział we wszelkich formach, powiedzmy takich zewnętrznych, czyli pokazywać się i na kiermaszach, które organizuje Urząd Miasta, i sami organizujemy taki międzywarsztatowy konkurs umiejętności, który zazwyczaj odbywał się jesienią, albo w październiku, albo w listopadzie w Zespole Szkół Spożywczych. Także i to jest jakby taka integracja wszystkich warsztatów, bo wszystkie biorą w tym udział. Jest tam prezentowany przegląd artystyczny, czyli każdy warsztat przygotowuje jakieś przedstawienie, krótkie, tam kilkuminutowe, no i uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach w konkurencjach. Konkurencje trwają 1,5 godziny i muszą w czasie zrobić coś albo w drewnie, albo wyhaftować, albo przygotować jakiś posiłek. Także to jest tak jakby takie sprawdzenie swoich umiejętności między wszystkimi uczestnikami w warsztatach.
I dodatkowa zachęta.
Tak, to jest bardzo duża dla nich mobilizacja. Czekają właściwie na to spotkanie jesienne. Wszyscy uczestnicy raczej czekają na to.
To jest warsztat terapii zajęciowej.
Tęcza Caritas Diecezji Bydgoskiej. Istniejemy od 96 roku, czyli na obecny czas mamy 21 lat.
A kieruje nim pani Monika Kudła.
Obecnie mamy 35 uczestników. Przez ten czas nasz warsztat aż 2-krotnie powiększył swoją tutaj działalność o 2 pracownie. Zaczynaliśmy właściwie od początku od 20 osób. I przez ten czas tutaj mamy 35 podopiecznych.
Tu jest pracownia?
Rękodzieła artystycznego. W każdej pracowni z instruktorem terapii zajęciowej pracuje 5 podopiecznych. Uczestników.
Przed świętami szczególnie była ta pracownia oblężona.
Tak, tutaj właśnie, jak sama nazwa mówi, rękodzieła artystyczne tworzą, powstają prace wykonywane ze sznurka, z takich form plastycznych jak dekupaż, z wszelkich naturalnych tutaj wyrobów. Staramy się, żeby też tutaj uczestnicy wykorzystywali takie produkty, materiały, które są tutaj ogólnodostępne, które są proste, które możemy jeszcze raz jakby wykorzystać. Papierotechnika też jest wykonywana tutaj u nas w warsztatach i wykorzystywana.
Tu się mogą wyżyć artystycznie.
Jak najbardziej.
A jakie jeszcze są pracownie?
Pracownia małej poligrafii, pracownia komputerowa, pracownia stolarska, pracownia ceramiczna, pracownia ogrodnicza oraz gospodarstwo domowe. Przede wszystkim są to osoby z niepełnosprawnością w stopniu miarkowanym i znacznym. Tutaj mamy osoby, które też mają zaburzenia psychiczne, które mają też upośledzenie umysłowe, więc jest szeroki wachlarz tutaj osób z różnymi sprzężeniami, które do nas trafiają. Wobec ustawy, którą się kierujemy, na jednego pracownika może przypadać co najmniej 5 uczestników. I tak też tutaj stosujemy i też jest przestrzegane.
Która z pracowni jest najbardziej oblężona?
Powiem szczerze, gospodarstwo domowe, ponieważ tam uczestnicy uczą się przygotowywać posiłki, pieką ciasta, wykonują też różne prace porządkowe, uczą się funkcjonowania w gospodarstwie domowym, żeby później mogły same zaistnieć, same sobie przygotować na przykład śniadanie, jakiś prosty posiłek, umieć posprzątać, umieć włączyć pralkę, umieć prasować, żeby te podstawowe czynności życia codziennego wykonywali sprawnie i żeby umieli je wykonać.
Byli pomocni w domach swoich.
Przede wszystkim, żeby też pomagali sobie, ale też pomagali najbliższym, rodzicom, żeby też czuli się potrzebni poprzez wykonywanie drobnych prac. Wiedzą, że mogą stanowić o sobie, tak, że są ważni, że są potrzebni i że nie tylko wymagają pomocy, ale też oni mogą służyć innym pomocą.
Czy długa jest kolejka oczekujących, czy w ogóle się oczekuje na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej, czy też jest tych warsztatów w Bydgoszczy aż tak dużo, że nie ma problemów z przyjęciem?
Na dzień dzisiejszy w Bydgoszczy istnieje 7 warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnik może być tak długo, jak będzie tego potrzebować i jak też będzie tutaj mógł realizować indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest przewidziany dla każdej osoby. Kolejka jest bardzo duża, gdyż tutaj dużo chętnych przychodzi kontynuować to, czego nauczyli się w szkole, poprzez właśnie tutaj możliwość uczestnictwa w różnych rodzajach pracowniach, czy to pracownia stolarska, czy pracownia rękodzieła artystycznego. Tam mogą też jakby dalej kontynuować to, czego się nauczyli. Oczekiwania czasami są długie, czasami krótkie, w zależności od tego, jak tutaj będzie z wolnym miejscem. Jeżeli uczestnik zrezygnuje, bądź też podejmie tutaj jakąś pracę, staż, to na to miejsce może wejść następna osoba. I zwykle w ciągu roku, tutaj w naszym warsztacie, jeżeli nasze osoby odchodzą przede wszystkim, jeżeli podejmą jakieś zatrudnienie. I akurat w zeszłym roku przyjęliśmy 3 nowe osoby. 3 osoby znalazły szansę na rynku pracy. WTZ i rodzina, także Zakład Aktywności Zawodowej, który także przyjmuje osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Ale przede wszystkim tutaj jest bariera jakby własnego strachu przed wyjściem poza warsztat, poza rodzinę. Prowadzimy w warsztacie rehabilitację zawodową. To jest złożony jakby taki projekt, program, gdzie i środowisko, w którym ta osoba przebywa, nasz uczestnik, też w to jest włączony, ponieważ no, zwykle uczestnicy boją się wyjść tutaj, podjąć pracę zarobkową. Dzięki temu, że naszym organizatorem jest Caritas Diecezji Bydgoskiej, możemy tworzyć miejsca pracy właśnie w środowisku, które też im jest znane. Znają też Caritas, znają miejsca, w których też przebywają na co dzień. Też samą siedzibę, też pierogarnię pod aniołami, którą prowadzi Caritas. Mogę się pochwalić, że tam właśnie mamy stanowisko pracy, w którym pracuje nasz podopieczny były. Będzie już 3 rok, jak tam sobie świetnie radzi. Więc staramy się takimi małymi etapami, najpierw w środowisku jakby znanym tutaj pomóc naszym podopiecznym wyjść poza warsztat, a później staramy się, jeżeli dana osoba się sprawdzi, że nabędzie tej takiej odwagi, że może sobie dać radę gdzieś indziej. Wtedy staramy się tutaj współpracować z różnymi organizacjami, którzy pomagają wspierać zawodowo właśnie naszych uczestników. Też są środowiskowe domy samopomocy, gdzie mogą sobie tutaj osoby też znaleźć miejsce poza domem i poza warsztatem, gdzie mogą przebywać, ale jednak warsztaty pomagają przede wszystkim poprzez pracę, pomagają takim osobom stanąć na nogi, które te osoby będą mogły same decydować o sobie, które będą mogły tutaj poprzez pracę też pokazywać, że są warci zainteresowania. Praca uszlachetnia i praca też pomaga zaistnieć naszym osobom.
Największy warsztat terapii zajęciowej w Bydgoszczy nazywa się Modrzew.
Jednostką narzędną warsztatu terapii zajęciowej Modrzew jest Liga Kobiet Polskich, która na terenie województwa ma oprócz nas, to ma jeszcze trzy inne warsztaty, jak Żnin, Rypin i Szubin. W sumie mamy 155 osób niepełnosprawnych pod naszą opieką, jak i zatrudnia Liga Kobiet Polskich 55 osób pracowników.
A warsztatem Modrzew kieruje pani Danuta Zielińska.
Warsztatem tym kieruję od 7 lat, tak to zawsze ładnie nazywam, że terminowałam u pani Helenki Feldheim, Bydgoszczy, kobieta, która bardzo duże serce włożyła na rzecz osób niepełnosprawnych. Staram się kontynuować ideę, natomiast w Bydgoszczy tych warsztatów jest aż 7. W sumie 255 uczestników niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami umiarkowanymi i znacznymi.
Które niestety eliminują raczej z rynku pracy.
Naszym zadaniem podstawowym jest rehabilitacja zawodowa i społeczna. Kładzie się nacisk przede wszystkim na tę zawodową. My nasze osoby przygotowujemy do pracy i całe szczęście, że w Bydgoszczy jest coś takiego jak Zakład Aktywności Zawodowej. I możemy się poszczycić, że z naszego warsztatu 12 osób znalazło zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej na Ludwikowie.
To jest jakby wyższy szczebel.
Tak, to jest wyższy szczebel warsztatu terapii zajęciowej. Chcielibyśmy nasze osoby oddać, znaleźć im zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Jest to też możliwe, bo również mamy żywe przykłady, że pracują na przykład jeden uczestnik, pracuje już kilka lat w naszym McDonaldzie, inny gdzieś jest pracownikiem gospodarczym, jeszcze inny gdzieś tam w fabryce czekolady na Przemysłowej. Nie są to jakieś wielkie liczby, natomiast ta rehabilitacja zawodowa w takiej placówce jak moja, jak nasza, jak warsztat terapii zajęciowej Modrzew jest również realizowana tu wewnętrznie. Nasz warsztat jest duży powierzchnią wewnątrz, ale też ma bardzo duże zaplecze zieleni, ogród. I tutaj przede wszystkim realizujemy pracę w ogrodzie, pracę jeśli chodzi o wnętrze, więc jest taka pracownia gospodarstwa domowego, gdzie maglują, prasują, więc na pewno sprawdziłyby się w hotelach. Mamy takie, czy gdzieś w restauracjach.
Ale może być kłopot z wydajnością pracy.
Tak. Z mego punktu widzenia, gdyby taka osoba się dostała do pracy, fajnie by było, żeby mogła pracować nie w pełnym wymiarze czasu pracy. Fajnie by było, żeby mogła być zatrudniona nawet na ćwierć etatu, czy na jedną drugą, ale na pewno przy niepełnosprawności intelektualnej w takim pokroju, jaką my mamy w naszej placówce, tak jak pan powiedział, to są osoby, nie będą wydajne 40 godzin tygodniowo i tak dalej. Nasz warsztat, czy inne warsztaty terapii zajęciowej stanowią funkcję miejsca pracy. W naszym jest 11 pracowni, w których największą taką funkcję zawodową to jest ta ogrodnicza, gospodarstwa domowego, kulinarna, gdzie doskonale, ale nie pomniejszamy pracowni stolarstwa lekkiego, czy haftu i tkactwa plastycznej, gdzie niestety razem z rozwojem zawodowym fajnie jest, jeśli idzie rozwój kulturalny, plastyczny, bo nie tylko na pracy polega życie niepełnosprawnych. Oni się również realizują w innych takich dziedzinach i wykonują rzeczy, które dają im satysfakcję. Jesteśmy jako warsztaty Bydgoszcz widoczne wszędzie, ponieważ tak, są różnego rodzaju konkursy, abilimpiady, spartakiady, więc uczestniczymy, wchodzimy w tę wspólnotę, nie tylko tu miasta, ale województwa, ale też wielokrotnie ogólnopolskie. PFRON na przykład organizuje takie świetne sprawy, więc na pewno nie jesteśmy zamknięci, osoby niepełnosprawne. Wielokrotnie to one mają większą empatię, pomagają sobie nawzajem i fizycznie, i duchowo, rozmawiają ze sobą.
To jest ta terapia, ten to kontakt.
To jest ta terapia, to jest ten kontakt, który mają na co dzień. Mamy też bardzo fajnych, dobrze przygotowaną kadrę i te osoby są o różnym poziomie intelektualnym, ale znajdują się w środowisku innym, potrafią załatwić sobie sprawy w urzędach, a potrafią. Bywają takie sytuacje. Idzie sama do lekarza dziewczyna, matka już nie musi z nią pójść, bo ma niedaleko przychodnie i do stomatologa na przykład pójdzie sama. Zakupy, a to jest bardzo dużo. W tej terapii widzimy efekty. To jest coś pięknego. Smuci, przysparza kłopotów niestety wiek, który, tak jeśli chodzi o warsztaty w ogóle terapii zajęciowej, starzeją się nasi rodzice i starzeją się nasi uczestnicy. Najpierw uczestnicy, a rodzice. Wielokrotnie jest to dylematem. Mamy w swoim doświadczeniu kilka osób, które już przebywają w domu pomocy społecznej, ale całe szczęście, że są fajne trendy ku temu, żeby robić mieszkania wspomagane. Najpierw się zaczyna od mieszkań treningowych. Moim marzeniem byłoby na przykład w naszym warsztacie zrobić takie jedno pomieszczenie, jeden pokój, gdzie jest zaplecze socjalne, każde inne i kuchnia, i jeśli chodzi o tę higienę, więc mamy takie zaplecze, bo zdarza się, że rodzic idzie do szpitala i co? Nie ma ani siostry, ani cioci, ani babci, jest sam jeden. Są takie fajne placówki tutaj na Łomżyńskiej czy w Słoneczku, gdzie można kierować na ten okres krótki taką osobę. Procedury nie są trudne, ponieważ też doświadczyliśmy tego, ale fajnie by było, żeby ta osoba mogła być na ten czas w tym swoim tylko i wyłącznie środowisku, czyli w takiej placówce jak warsztat terapii zajęciowej, gdzie przebywałby od rana, popołudnie i noc i następnych kilka dni, ale z tym wiąże się niestety co? Finanse. Ja myślę, żebym tutaj wygospodarzyła i znajdujemy na pewno mnogość osób bezinteresownych, wolontariuszy, ale niestety za tym wszystkim muszą iść pieniądze. My mamy finansowanie, jakie mamy. Ja zawsze powiadam, że krawiec kraje, na ile materiał staje. I tak w naszym przypadku jest. Mam to szczęście, że jest nas 55, że ten algorytm jest taki, a nie inny. Bo
przy większej sumie łatwiej gospodarować. Koszty jednostkowe jakby maleją przy większej liczbie.
Ale tak, i jakby. Można powiedzieć, mówią, że łatwiej jest tym większym warsztatom. 15 996 to jest w skali roku na jednego uczestnika, jeśli jest ich 55, to można to sobie łatwo przeliczyć, z tym, że 90% finansuje PFRON, a w 10% nasz Urząd Miasta. Na ostatnio zmiana była, 100 zł poszło, wzrosły dotacje, załóżmy do 2008 do 2015 nie zmieniło się nic. Mamy bardzo dużo osób bardzo przychylnych, to rodzice są, którzy przychodzą, mamy pana, który wyremontował mi jedną wielką świetlicę, czy salę muzyczno-teatralną, hole. My pana kierowcę, co zaopatrzeniowiec, ale bardzo chętnie robi mi tutaj te inne usługi, typu malarskie, typu hydraulika, naprawa hydrauliki, małe, drobne, elektryczne naprawy. Więc w ten sposób utrzymujemy w dobrym stanie. W 2016 roku, w ubiegłym roku, podjęłam duże zadanie, wymiana dachu, 44 tysiące, ale we współpracy z przedsiębiorcą zminimalizował koszty, jeśli chodzi o tę naprawę. Ja się bardzo cieszę, bo to jest podstawa. Także i budynek sukcesywnie z roku na rok robimy kilka pracowni, to gdzieś kafle wymieniamy, to parkiet szlifujemy, to kosztuje. I żeby nie ludzie dobrej woli, tak fajnie bym nie miała tutaj w warsztacie, ale mamy naprawdę bardzo dużo ludzi zaprzyjaźnionych. Nasza Bydgoszcz dba o osoby niepełnosprawne. To są środowiskowe domy, to są świetlice, to są przeróżnego innego rodzaju jeszcze placówki, które korzystają z dofinansowań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sama miałam przyjemność zasiadać w komisji przyznawającej wnioski w dziale rehabilitacji naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, być członkiem Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy naszym prezydencie Bydgoszczy, więc na pewno znam temat i jestem święcie przekonana, że robi się dużo w kierunku poprawy życia osób niepełnosprawnych, ale wiadomo, że życie jest jakie jest, finanse mamy jakie mamy.
Pan Arkadiusz Kuchar, Kucharski.
Są zajęcia w pracowniach, oczywiście bezpłatne, to finansowane jest przez państwo, przez PFRON i przez naszą Bydgoszcz. Na szczęście mamy finansowanie jakby płynne, czyli mamy te środki na rok przyznane, mamy umowy z PFRON-em 90%, 10% miasto. No wiadomo, że środków zawsze by się przydało więcej, no bo zawsze potrzeby są i remonty, no i materiały, i koszty utrzymania, no i przede wszystkim jeszcze wynagrodzenie pracowników, które no nie jest pewno zadowalające.
Jakieś wycieczki?
No wycieczki tak, no na wszystko pieniądz jest ogólna pula, wszystko trzeba podzielić na 9 pozycji i na wszystko musi starczyć.
Na szczęście ostatnio inflacja nie rosła.
No tak, tak, ale jakieś tam podwyżki zawsze są, prądu a to tamto, no także, no ale dajemy jakoś radę, no wiadomo, byłaby co roku powiększenie jakieś tam 2%, 3%, to, ale no, dobre jest to, że mamy to finansowanie po prostu, że nie musimy się starać sami jakby ośrodki z zewnątrz, gdzie trzeba tam powiedzmy mieć sponsorów coś. No.
Bo organem prowadzącym jest
Związek Niewidomych, tak. Okręgu Kujawsko-Pomorskiego tutaj z Bydgoszczy.
Jak z kolei pan ocenia przepisy, które regulują działanie WTZ-ów?
Dosyć dużo było zebrań w okresie 2015 roku, gdzie właśnie ogólnopolskie takie forum WTZ było stworzone. I tam właśnie były przedstawiane problemy już typowo właśnie, żeby zmienić ustawę. No zazwyczaj chodziło też o finansowanie, właśnie o takie szczegóły, o dowóz uczestników, jak to rozgryźć właśnie, czy to są już zajęcia, czy to już podlega zajęciom, no ale to są takie szczegóły właśnie jakieś takie małe. No z większych spraw to, no, to finansowanie mamy cały czas te same, jakby PFRON to finansuje, no takie ogólne zmiany, no tam jak przez te 25 lat były, zdaje się, 2-3 razy jakieś tam poprawki a propos funkcjonowania, bo wiadomo, no idzie wszystko do przodu, trzeba tam te przepisy trochę zmieniać. No ale na dzień dzisiejszy chyba jest to w miarę unormowane, uregulowane. Udało się właśnie w 2016 podwyższyć trochę algorytm, czyli jednak ta nasza siła zbiorcza, która się tam spotykała, przedstawiciele, wywalczyliśmy jakąś tam drobną podwyżkę, podwyższenie algorytmu na jednego uczestnika. Dotowanie z PFRON-u i automatycznie z miasta, bo to miasto musiało też ten algorytm podnieść o procent jakiś tam. No jakby było co roku, o ileś procent by zawsze było dobrze, no zawsze musi wystarczyć.
Ale nie jest to zagwarantowane wraz ze stopniem inflacji?
Nie. Inflacja idzie swoją drogą, my finansowanie na rok mamy podpisywane. No. Jak się zbliża koniec roku, to właśnie tam staramy się zawsze gdzieś tam odzywać, pisać petycje, czy tam właśnie do marszałka, dalej już tam do PFRON-u. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tutaj dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych właśnie nas jakby kontroluje. No i oczywiście to miasto, kontrolę to oni robią, MOPS właśnie.
Pani Ewa Cholewińska.
Mogłabym powiedzieć, że jakby warsztaty zostały pozostawione same sobie. Były jakieś, pamiętam, plany na to, żeby to jakoś rozwijać, żeby wspomagać osoby niepełnosprawne, natomiast wydaje mi się, że jakby nie ma takiej ogólnej wizji. Warsztaty są potrzebne, są właściwie niezbędne. Wydaje mi się, że każda osoba niepełnosprawna powinna mieć możliwość korzystania z takiej terapii. Na dzień dzisiejszy to wszystko jakby zupełnie się nie zmienia w stosunku do tego, co było wtedy, jak to było na początku, bo w 92 powstała ustawa, a w 93 powstawały pierwsze warsztaty, więc z mojej perspektywy jakby jest może więcej warsztatów, natomiast ta myśl została, mi się wydaje, jakby zagubiona. Nie ma takiej spójnej, jednolitej myśli. Są, bo są, można tak powiedzieć. Na pewno wtedy były dużo lepiej finansowane. Warsztatom brakuje takiej koncepcji jakiejś, nie wiem, czy to jest konieczne, żeby to ujednolicić, dlatego, bo są różne osoby niepełnosprawne, różne warsztaty przy różnych jednostkach, natomiast na pewno potrzebowałyby jakiegoś takiego ducha, który by to, czy ja wiem, czy ożywił. Warsztaty były czymś, co było najlepszą rzeczą dla osób niepełnosprawnych, zrobioną przez PFRON, natomiast no, potrzebujemy chyba wsparcia takiego ogólnego, ogólnopolskiego, wydaje mi się.
No, finansowanie jako w głównej mierze zapewnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON, ale
w 90% PFRON, a w 10% Urząd Miasta. W naszym wypadku gmina. No ale to finansowanie, to ono się zmieniło w 2003 roku, potem w 2009 było dodane 115 zł na uczestnika na miesiąc. W 2003 było 1117,83 zł na osobę, a w 2009 1370. A w ubiegłym roku zostało dodane kolejne 100 zł na osobę, na przestrzeni tych wszystkich lat. Także jak pan może zobaczyć, chociażby płaca minimalna w 2003 wynosiła 800 zł, a obecnie wynosi 2000, natomiast dofinansowanie na uczestnika na rok wzrosło po prostu, można powiedzieć, minimalnie, bo na rok dostajemy 1200 zł więcej na osobę. Także myślę, że te trudności finansowe powodują też i kondycję warsztatów, dlatego, bo właściwie jakby walczymy może o przetrwanie, o byt, w tym sensie takim finansowym. Te środki finansowe na dzisiaj, jakie otrzymujemy, to są takie środki, które pozwalają nam przetrwać, zapłacić opłaty, pensje pracowników, które są mniej więcej na poziomie najniższej krajowej. Natomiast jeżeli chodzi o doposażenie, o jakby tworzenie nowych pracowni, no to nie ma środków finansowych. Zwyczajnie musielibyśmy startować w różnych konkursach, natomiast te konkursy jakby wymuszają też jakby na taką zwykłą, podstawową działalność, to mamy tylko na takie przetrwanie w tej chwili. Na opłacenie opłat, na ogrzewanie budynku, no i na zapłacenie pracownikom. Jeżeli chodzi o naszą sytuację, no to jak wiadomo, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury to jest jednostka budżetowa i ona ma środki finansowe jakby na własną działalność i jakby nie ma takiej możliwości, żeby wesprzeć nas dodatkowo środkami finansowymi. Także no są rozmowy, było zawiązane forum warsztatów terapii zajęciowej, taka główny motor działa na Śląsku, natomiast dzięki temu mamy, niby warsztaty monitorują i próbują jakby wymusić jakieś działanie, natomiast to nie jest, że tak powiem, efektywne w takim sensie, że nie daje to jakichś wymiernych takich skutków finansowych na dzień dzisiejszy. Mamy zbyt małą siłę przebicia, tak jak generalnie osoby niepełnosprawne.
Co by pani poprawiła, mając tak duże doświadczenie w pracy warsztatów, zwłaszcza w przepisach, w finansowaniu? Pani Monika Kudła.
Oczywiście, że pieniędzy nigdy nie za dużo. Ja się cieszę z tego, co mamy, że mamy dofinansowanie, które pochodzi z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a także z Urzędu Miasta Bydgoszcz. Cieszę się, że te środki się znajdują co roku. Wiadomo, no, bardzo bym się cieszyła, gdyby było ich więcej, bo potrzeby rosną. W zeszłym roku mieliśmy tutaj nieznaczną podwyżkę, aczkolwiek płacimy tutaj za czynsz, za energię, za wszystkie media. Też środki idą na materiały do terapii, gdzie wiadomo, co roku to wszystko drożeje. Także mamy samochód, którym dowożone są nasze osoby. W tym roku udało nam się ten samochód wymienić na nowy. Część środków dostaliśmy właśnie z Państwowego Funduszu, a część środków pokrył organizator, czyli Caritas Diecezji Bydgoskiej. I gdyby nie pomoc właśnie Caritas, no to nie mielibyśmy przede wszystkim możliwości wymiany takiego samochodu na nowy, co ułatwia też dowóz naszych podopiecznych, bo jak wiemy, osoby niepełnosprawne, niektóre nie potrafią poruszać się po naszym tutaj najbliższym otoczeniu, wymagają pomocy i żeby udostępnić im wyjście z domu, no musi być ten transport zabezpieczony. I też rodzice nie są w stanie wyjść i pomóc tutaj doprowadzić syna, córkę na zajęcia. Jest to pewne na pewno utrudnienie. I czekamy z niecierpliwością na jakieś zmiany, ale na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałam wcześniej, cieszę się z tego, że mamy to pewne dofinansowanie co roku i że możemy dzięki temu też istnieć i funkcjonować. Stawka pobytu jednego uczestnika warsztatu wynosi 15 996 zł rocznie. Z 14 796 zł wzrosło. Mamy tą stawkę od stycznia tego roku. Także wzrosły tutaj inne kwoty odnośnie utrzymania naszego warsztatu, więc ta kwota nieznacznie tutaj podwyższyła jakby działalność naszego warsztatu. Potrzeby są większe, przede wszystkim potrzeba modernizacji warsztatu, doposażenia w nowe sprzęty. Mamy przestarzałe materiały, już zużyte sprzęty, chociażby w stolarni, a to koszt.
Pani Danuta Zielińska, czy dałoby się powiększyć liczbę miejsc w istniejących warsztatach terapii?
Tak, w ostatnich latach i tak w naszej Bydgoszczy powstało 20 miejsc dodatkowych w warsztatach. Powiększyły niektóre warsztaty i tak na przykład Biały Domek, Stawowa, Mega Art o 5 następnych osób, więc na pewno tak. I nie ma tendencji, żeby hamować powstawanie warsztatów, ponieważ one jeszcze powstają w Polsce. I gdyby była taka potrzeba u nas, śmiem przypuszczać, że mógłby powstać taki jeszcze jeden warsztat. I na pewno byłby nabór uczestników, na pewno, choć mamy też bardzo dobrze zaplecze środowiskowe, domy samopomocy, tylko że SDS-y to jest społeczna przede wszystkim, a my bardzo mocno kładzie się nacisk na tę zawodową. Grudzień 2016 rok, kiedy dzwoni do mnie pani z salonu fryzjerskiego, czy bylibyśmy w stanie wykonać 300 serduszek na choinkę. Zrobimy. Biorą się wszyscy wtedy, młodzież napycha tę ocieplinkę, powstają piękne serduszka, szyjemy 300, pani prosi jeszcze o 50, więc w tempie naprawdę błyskawicznym jeszcze było zrobione te 50. Teraz nawiązuję kontakt z firmą Dingo. Po świętach umówiliśmy się, będziemy, mam nadzieję, że to też się zrealizuje, będziemy składali smycze, akcesoria dla zwierząt. Oby tak się stało, bo to też jest nasza zawodowa praca, czysto zawodowa praca, więc na pewno i zawodowo, i społecznie się tutaj realizujemy. Jesteśmy rodziną, śpiewamy niejednokrotnie rodzina, rodzina od wielu lat, od 1994 roku pani Helena zainicjowała wyjazdy takie, najpierw to były turnusy rehabilitacyjne, ale to nie tylko kadra i młodzież, ale całe rodziny, czyli i mama, i tata, też miałam okazję być na takim i to jest dopiero, oprócz tego, że tutaj jesteśmy i pracujemy, to tam się integrujemy, tam czujemy się jeszcze większą rodziną, a po takich przyjazdach to już w ogóle jesteśmy wielką rodziną.
Ogląd sytuacji ma w Urzędzie Marszałkowskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Studiu Toruńskim pan Adam Szponka. 36 takich warsztatów terapii zajęciowej w całym województwie kujawsko-pomorskim, najwięcej oczywiście w największych miastach, 7 w Bydgoszczy, w Toruniu są, we Włocławku, Grudziądzu, ale także i w mniejszych miastach, a nawet i na wsi. I około 1300 jest miejsc w tych warsztatach.
Aczkolwiek tutaj też warto nadmienić, że to nie jest forma spędzania wolnego czasu, gdyż te warsztaty muszą pełnić taką rolę aktywizacji społecznej i przygotowania do zawodu. To jest ich główne zadanie.
Chociaż jeszcze jest jedna forma organizacyjna, o stopień wyższa, czyli ośrodki aktywizacji zawodowej.
Zakłady aktywizacji zawodowej, też potocznie zwane ZAZ-ami. Samo na co wskazuje, że tu już jest zakład, czyli możemy to inaczej określić. Jest to pewne przedsiębiorstwo, pewna powiedzmy firma, nawet pewien biznes, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, jednakże w pewnym stopniu działa już w sposób rynkowy. Gdzieś tam opiera swoje zasady funkcjonowania o zasady gospodarki wolnorynkowej.
W jakimś stopniu zastępują te zakłady dawne spółdzielnie inwalidów.
Taką formę dostosowaną do dzisiejszych czasów, gdyż faktycznie zatrudniają, co ważne, bo to należy podkreślać, osoby z niepełnosprawnościami. Osoby w tych zakładach, oprócz tego, że wykonują czynności przy maszynach, wykonują pewne zadania, korzystają też z przywileju rehabilitacji, bo w takich zakładach aktywności zawodowej znajdują się normalnie wyposażone sale. Uczestnicy mają tam godzinę takiej rehabilitacji zdrowotnej. Zatrudnieni są też specjaliści, instruktorzy.
Praca zarobkowa to jest.
W dużym stopniu tak. Oczywiście te zakłady może nie muszą na siebie zarobić, bo ten model nie jest taki stricte biznesowy. Jednakże same zakłady aktywności zawodowej wykonują już działania na rynku.
Natomiast warsztaty terapii, czyli leczenia zajęciem jakimś, to już taka forma terapeutyczna, ale jednocześnie i dająca szansę absolwentom szkół specjalnych, a jeszcze przed podjęciem ewentualnej pracy, no bo całe życie mogą nie podjąć tej pracy, ale jednocześnie rozszerza się opieka nad nimi, nie siedzą w domach, robią coś pożytecznego, coś, co im też daje satysfakcję i także w ten sposób leczy psychicznie zwłaszcza.
Tak, przede wszystkim jest ten moment tego kontaktu z drugą osobą, tak? Jest to wyjście z domu, wyjście z pewnych ram, ze schematu i wejście osoby niepełnosprawnej w nową przestrzeń, gdzie zaczyna się właściwie dużo dziać, tak? Bo mamy kontakt z innymi uczestnikami, mamy kontakt z instruktorami, dostajemy nowe zadania, dostajemy też zadania o charakterze przygotowania do zawodu. Warsztaty terapii zajęciowej teoretycznie powinny być przedsionkiem do zakładów aktywności zawodowej, takim przygotowaniem do pracy w tych ZAZ-ach, albo nawet już przedsionkiem do wejścia na rynek pracy. Dzisiaj chyba krajobraz województwa zarówno bez warsztatów terapii zajęciowej, jak i bez zakładów aktywności zawodowej jest niewyobrażalny. Są to instytucje, są to ludzie, bo często za tymi instytucjami stoją określone osoby, bez których ten obszar by nie funkcjonował prawidłowo, właściwie by nie istniał. Jedna z podstawowych form wsparcia właśnie osób z niepełnosprawnością.
No, mamy niespełna 1500 miejsc w tych właśnie warsztatach. Czy ewentualnie myśli się o poszerzeniu sieci tych placówek, czy też może i ograniczeniu, no bo to jest też związane w jakimś sensie z demografią. Zawsze w każdym społeczeństwie będzie jakiś odsetek ludzi niepełnosprawnych z różnych względów i fizycznych, i również psychicznych.
Przyznam szczerze, że nie słyszałem o planach poszerzania samej sieci warsztatów terapii zajęciowej. Na pewno dużo się mówi o poukładaniu tego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tak? Bo oprócz obok WTZ-ów i ZAZ-ów mamy jeszcze środowiskowe domy samopomocy, które też zajmują się przecież wsparciem dla osób niepełnosprawnych i stanowią taką nierozwalną triadę całego systemu wsparcia. Należałoby, ale to już gdzieś na poziomie krajowym, spojrzeć na ten system i postarać się go jeszcze raz poukładać i dopasować do wymogów naszych czasów.
I może dofinansować.
A to jest drugi temat. Środki finansowe, które są przeznaczone na finansowanie zarówno zakładów aktywności zawodowej, jak i WTZ-ów, no na dzisiaj wskazywane są jako bardzo mocno niewystarczające. I przyznam szczerze, że miałem okazję spotkać się w gremium takim szerokim, zarówno z WTZ-ami z naszego regionu, jak i z ZAZ-ami, jak i w połączonych tych dwóch środowiskach. No i to jest temat, który powraca nieustannie od pewnych kilku lat.
O tegorocznych zmianach przepisów, zwłaszcza dotyczących finansowania WTZ-ów, mówi pani Maria Drescher z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Rada Ministrów dokładnie tekst jednolity, który ukazał się 27 lutego 2017 roku, w rozporządzeniu w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, wprowadziła zmianę kwoty środków przeznaczanych na rok dla warsztatu terapii zajęciowej. Kwota ta została podwyższona o około 100 zł. Przypomnę, poprzednie lata była to kwota 14 796 zł na jedną osobę na rok prowadzenia rehabilitacji terapii w warsztatach terapii zajęciowej. Natomiast od ubiegłego roku jest to kwota 15 996 zł.
I to się ukazało w tym roku?
W ubiegłym roku, ale tekst jednolity tutaj został opublikowany obwieszczeniem prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2017 roku.
Czyli troszeczkę sytuacja materialna, finansowa powinna się poprawić.
To znaczy troszeczkę się zmieniło, natomiast czy się poprawi, czy nie, ponieważ tego jeszcze nie wiemy, jakie będą skutki tego, ponieważ zmieniła się, uległa podwyższeniu najniższa kwota przeznaczona na wynagrodzenie i wiemy, że to jest 2000 zł. W ślad za tym również musi nastąpić regulacja płac osób zatrudnionych w tych placówkach. Także zobaczymy, czas pokaże.
O poprawę warunków działania WTZ-ów, czyli warsztatów terapii zajęciowej, walczy od pewnego czasu, od 2-3 lat, Forum WTZ-ów zorganizowane przez działaczy, przez pracowników WTZ ze Śląska, a przedstawicielem czy też wyrazicielem poglądów forum, jakby rzecznikiem prasowym jest pani Patrycja Rojek. Jak pani ocenia sytuację, co spowodowało właśnie ten jakby bunt, czy też powiedzmy potrzebę dyskusji przynajmniej na ten temat i co leży u podstaw tych postulatów, których realizacji domagacie się?
No, domagamy się realizacji postulatów, które też były zapisane w raporcie PFRON-u na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, który to raport ukazał się w 2014 roku. Tam jedną z rekomendacji był fakt, że brakuje środowiska, z którym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie ma z kim konsultować proponowanych zmian w zakresie dla osób z niepełnosprawnością. W związku z czym postanowiliśmy odpowiedzieć na tę rekomendację PFRON-u i stworzyć taką grupę, z którą ministerstwo będzie współpracować pod kątem proponowanych zmian. A zmiany są konieczne, rozpoczynając od ustawy o rehabilitacji starej, ponieważ z 1997 roku, która miała mnóstwo różnorakich zmian, Do tej ustawy odnosi się rozporządzenie o warsztatach terapii zajęciowej z 2004 roku. No i wiem, że w tym roku nowy prezes PFRON-u, pan Robert Kwiatkowski, podjął właśnie tą trudne zadanie wprowadzenia kompleksowych zmian do systemu rehabilitacji. Były propozycje, były na stronie PFRON-u konsultacje społeczne, zgłosiliśmy pewne propozycje zmian, nie tylko my, również inne środowiska. Zobaczymy, jak się to będzie toczyło dalej. No na razie te zmiany są powolne. Główny aspekt, jaki położyliśmy, zaczynaliśmy kłaść od 2015 roku, to była kwestia finansowania warsztatów, ponieważ no, nikt nie brał pod uwagę faktu, że finansowanie było ustalone jednym rozporządzeniem i nie było ono modyfikowane w zależności od podwyżek na przykład płacy minimalnej. Ale udało nam się tak jakby to zrealizować. Ówczesny minister, pan Kosiniak-Kamysz, zrozumiał nasz postulat, że wykres, który obrazował stosunek finansowania jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej do płacy minimalnej, był drastyczny i ta stawka wzrosła o 100 zł na jednego uczestnika na miesiąc od 2016 roku. Natomiast nie rozwiązuje to problemu finansowania naszych placówek, ponieważ płaca minimalna cały czas rośnie i raczej rosnąć będzie, a finansowanie znowu się zatrzymuje. W związku z tym to finansowanie placówek dla osób niepełnosprawnych, nie tylko warsztatów, ale również innych placówek, powinno być uzależnione od jakiegoś wskaźnika, współczynnika, na przykład płacy minimalnej. I na przykład mogłoby to wyglądać w ten sposób, że finansowanie jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi na przykład 90 czy 100% płacy minimalnej. Finansowanie jednego uczestnika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi powiedzmy 70% płacy minimalnej i wtedy sprawa byłaby załatwiona jednym rozporządzeniem. Natomiast wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, na co już wtedy w 2015 roku nie zgadzało się Ministerstwo Finansów. Więc my staramy się tak pomalutku stworzyć, powiedzmy, środowisko kierowników WTZ-ów jako właśnie to Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, żeby być w stałym kontakcie czy to z PFRON-em, czy z Ministerstwem Pracy, czy z osobami, które głównie decydują, czyli Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
Jakie szanse, jakie odgłosy?
Powiedziałabym tak, no w zeszłym roku zostało zorganizowane takie spotkanie przedstawicieli kierowników WTZ ze wszystkich województw. Było to zorganizowane w Licheniu przy wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. I na to spotkanie przyjechał pan Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu, przedstawiciele pani Radziszewska, przedstawicielka Biura również Pełnomocnika Rządu do spraw niepełnosprawnych. W związku z czym na tej podstawie wnioskuję, że jest chęć współpracy w tej kwestii. Natomiast wiąże się to z ogromną przebudową tego systemu, a jak wiemy, każda przebudowa, każda zmiana powoduje zadowolenie niektórych środowisk i niechęć innych środowisk. W związku z tym tutaj my jako Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej, czyli kierownik z terapeutami, z psychologiem, z wszystkimi osobami zatrudnionymi w warsztacie, chcemy tych zmian, ponieważ chcielibyśmy dążyć do jak największej samodzielności naszych niepełnosprawnych uczestników WTZ-ów. Chcielibyśmy oczywiście, żeby jak największa ilość osób niepełnosprawnych podejmowała zatrudnienie na rynku pracy. Natomiast w dalszym ciągu jeszcze tego chronionego rynku pracy jest dla nich za mało, ale jest też z drugiej strony obawa rodziców osób niepełnosprawnych, którzy zostają tak jakby trochę samodzielni, ponieważ trudno im wytłumaczyć, że te osoby niepełnosprawne muszą być samodzielne. I brakuje tutaj takiego wsparcia dla rodzin, dla otoczenia osób niepełnosprawnych. Obecnie są prowadzone dyskusje nad projektem Za Życiem, i w tym projekcie już są uwzględnione właśnie takie pozafinansowe wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, czyli na przykład asystent osoby niepełnosprawnej, ale nie tylko w tej postaci, że jest to osoba asystująca osobie niepełnosprawnej, ale również asystent rodziny z osobą niepełnosprawną. Więc powolutku te zmiany się tworzą, ale tak jak mówię, one muszą być w stopniowo, delikatne, żeby zadowolić wszystkie grupy środowisk, które są wokół tej branży skupione.
Nadzieję na poprawę sytuacji warsztatów terapii zajęciowej podziela także autor audycji Andrzej Chrystek. Do usłyszenia.